D-line quickness, drives to the basket, rejected by Giannis. Get that out of here.
Leonard raises up. Up top, James along three, bang! Tie game!
Po kilku latach podcastu doszedłem do wniosku, że to bardzo dziwne, że nasz program nie zaczyna się intrem, więc postanowiłem to zmienić i w taki sposób będziemy zaczynać w tym sezonie przerwę na żądanie ekstra. Dajcie znać, czy wam się podoba. Możliwe, że z biegiem sezonu będziemy zmieniali te akcje, które pojawiają się w intrze, no ale to wszystko pod warunkiem, że YouTube nie zgłosi żadnych praw do full clipu. Nowy sezon NBA rusza lada chwila, bo już w nocy z 17 na 18 października i my wzorem ubiegłych rozgrywek zrobimy dla was taką częściową zapowiedź sezonu. Dziś zajmiemy się faworytami i drużynami z wyższej półki, natomiast po pierwszej albo drugiej nocy sezonu przygotujemy dla was zapowiedź tych najmłodszych, najbardziej ekscytujących, którzy cały czas jeszcze gdzieś pukają do bram wielkiej NBA. Ja nazywam się Bartek Tomczak, cześć, dzień dobry. Znowu udało nam się utrzymać skład z poprzednich sezonów, także jest z nami Przemek Kujawiński, N-Directed z Costa Brava, dobrze powiedziałem?
Nie mam pojęcia, co powiedziałeś, więc może dobrze.
Miałem nadzieję powiedzieć na żywo z Costa Brava, ale nie wiem, czy translator Google jest tutaj kompetentny i czy mogę mu ufać.
Być może to właśnie powiedziałeś, tak, więc tak, na żywo z Costa Brava.
Cieszymy się, że Przemek jest z nami, cieszymy się, że nie masz pracy tak naprawdę, tak? Jak rozumiem, nic się nie zmieniło tutaj w tym temacie.
No póki co nie, niestety, także póki co się obijam.
Musicie wiedzieć, że praca to jest słowo klucz w przypadku Przemka, bo wtedy będziemy musieli dostosowywać przerwę do niego, także Przemek, jakbyś mógł na jakąś popołudniową albo nocną zmianę, to będziemy ci absolutnie wdzięczni. Jaka pogoda na Costa Brava, żebyś zdenerwował tutaj naszych słuchaczy siedzących w jesiennej Polsce?
Bardzo ciepło, dużo słońca, nie ma chmur.
To tak wygląda sytuacja w Hiszpanii, a teraz przenosimy się do Warszawy, czyli Michał Górny, MVP Magazyn. Cześć Michale.
Cześć.
Jak tam sytuacja na froncie?
Ekstra. A zależy, o co pytasz.
O pogodę głównie pytałem.
Jest najlepsza.
No jest z nami tak.
Też świeci słońce, mamy 28 teraz stopni, ja na leżaku jestem.
I Maciek Kwiatkowski, szósty gracz PL. Cześć Maćku.
Cześć Bartku.
Ty nie na leżaku, a na krześle i dzisiaj z trudną misją, żeby się nie przysuwać za bardzo do mikrofonu, prawda?
Tak, dlatego się położyłem. To jest upgrade. W tym roku będę leżał w podcastach.
Tak, Maciek już nie z telefonu, tylko próbuje nadawać z mikrofonu. Mamy nadzieję, że nie będzie tej opcji z Darth Vaderem i generalnie nie będzie nam tutaj oddechem niczego zagłuszał. Także trzymamy, Maćku, za ciebie kciuki. Maćka możecie poczytać na szóstym graczu, Michała na MVP, no i tam także od niedawna Przemka z cyklem o Polakach w Hiszpanii. Przemku, jak się wraca do oglądania Ligi ACB?
To znaczy wraca, w sensie...
No bo rozumiem, że w Polsce nie oglądałeś pewnie już. Czy się
no już, tak, już tak od razu chcesz zdyskredytować Przemka, profesjonalizm od razu, że nie oglądał.
Nie, no bo Przemek przyznawał tam w tekście, że nie jest żadnym ekspertem od ACB.
W Hiszpanii też nie szczególnie oglądałem wcześniej, poza tym, co widziałem na żywo, także dlatego się burzę, nie o to, że nie oglądałem w Polsce, tylko że tutaj też nie oglądałem.
A jest w Hiszpanii ogólnodostępna Liga ACB, czy to gdzieś po Kanał Plusach poukrywane?
Wiesz co, znaczy to jest Movistar, nie wiem, czy to jest część Kanał Plusa, nie jestem pewny, w każdym razie oni mają taką multiplatformę sportową.
I możesz to jest tak Orange online. Chyba.
Możesz to mieć online, tak, coś takiego jak Orange, dokładnie. Możesz mieć to online, ale musisz mieć wykupioną telewizję tutaj, więc ja póki co niestety muszę mieć w streamach jeszcze. Ale też mam na miejscu tutaj Juventud Badalona, gdzie mogę chodzić, więc część widzę na żywo.
Czyli informacje z pierwszej ręki, u nas też trzeba płacić, żeby oglądać Ligę Hiszpańską, można ją oglądać na Sportklubie, swoją drogą, nie wiem czemu z dwóch pierwszych kolejek chyba tylko jeden mecz.
Przepraszam, mam istotne pytanie, bo Przemek już był na kilku meczach, a ja nie zdążyłem go dopytać, jak jest z cateringiem.
Pisałem ci, są bardzo w tym w Badalonie.
Ale
są
teraz
bardzo...
twoje doznania, jakie są, wiesz, kubki smakowe. Czy coś się działo
dzień później, pytasz, co?
No, w Polsce bieda, kabanosy, wiesz, także...
Znaczy, tutaj też bieda, wystawiony, wiesz, taki karton ciastek po prostu, nawet nie wystawionych na talerzyki, to po prostu karton rzucony, rozdarta folia, dziennikarze katalońscy rzuceni na to, jak sępy, ja dojadłem trochę resztek, ale poza tym na plus.
A jaki catering jest na Legii, chłopaki? Czy wychodzicie jako kibice?
Nie ma cateringu na Legii.
Zupełnie nic.
Kompletnie. Ja wziąłem sobie napój ze sobą.
Był catering, ale goście z cateringu przyszli i przez przypadek dostali pierdol od kibiców i już nie przychodzą. I
tak ale sprzedają alko na przykład.
Naprawdę?
Nasze alko. Browarek. No.
O, ale chyba z tego co pamiętam, to na Śląsku w Orbicie też sprzedawali, to kończąc temat cateringu, powiem wam tylko, że ciekawie było kiedyś na Impelu Wrocław w hali Orbita. Tam była zawsze dla dziennikarzy przygotowana pizza, z tym, że ta pizza przyjeżdżała na koniec trzeciego seta. Więc jak się domyślacie, jeżeli było 3 sety, to wszystko było ok, bo pizza była ciepła i każdy sobie zjadł, natomiast gdyby się zdarzyło tak, że się mecz kończył tiebreakiem, to już ta pizza była taka niespecjalna, delikatnie mówiąc. To tak tytułem moich wspomnień ze strefy cateringu. Z ogłoszeń jeszcze, tak przy okazji, jak już jesteśmy, zaraz przechodzimy do meritum. Przypominam, dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, jesteśmy na SoundCloudzie, na YouTubie i wszystko wskazuje także na to, że od tego sezonu na iTunesie w końcu jakoś udało mi się to rozgryźć. Odcinki będą się pojawiać praktycznie równolegle w takiej kolejności wrzucania, jak przedstawiłem wam te trzy platformy. Na SoundCloudzie, poza tym najnowszym odcinkiem, będziecie mieli pewnie maksymalnie dwa poprzednie. Podobnie powinno być na iTunesie, bo z tego co widzę, ta platforma, na której ja wrzucam MP3, też ma jakieś ograniczenie, pełne archiwum, natomiast znajdziecie na YouTubie, tam nawet takie stare odcinki, gdzie mieliśmy przerwy, które trwały 15 albo 20 minut. Te będą trochę dłuższe, ale mamy takie mocne postanowienie na nowy sezon, żeby mieścić się w godzinie, a zmarnowaliśmy już 6 minut, także jeszcze 54 przed nami. To co, na dobrą rozgrzewkę pytanie od naszego dobrego znajomego, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie, choć bardziej w Polsce, Tomek Bartczak pyta. Tak. Kto jest odpowiednikiem Roberta Lewandowskiego w NBA?
JJ Redick.
Dlaczego? Ale...
Bo jest podobny.
Bardziej chodzi mi tak nie tyle wyglądem, co jakby wiesz, sławą międzynarodową, no nie powiem, że stylem gry. A...
Nie, no nie porównujmy piłkarzy do koszykarzy.
Nie
Bartek.
Da się?
Nie, moim zdaniem nie.
Znaczy to nie mów do mnie, bo to Tomek pytał, to nie ja.
A, także... sorry Tomek. Wiesz. Nie da się porównać z tego moim zdaniem.
Przemek, bo ty byłeś dobry w takich porównaniach, pamiętam, przy Leicester City.
To musiałby być ktoś, kto nie jest najlepszym zawodnikiem na świecie, ale kogo jakiś mały naród uważa za najlepszego zawodnika na świecie.
Ale za zapaczulię.
Aż tak? Za zapaczulię. Nie, że nie.
Za zapaczulię.
Nie mam pojęcia.
Nie wiem, czemu pomyślałem Goran Dragić na przykład, ale to chyba po ostatnim Eurobaskecie.
No, na przykład Goran Dragić, no, być może.
Czy to nie jest niedocenianie
Roberta? Tak. To
ja
myślę, że to powinna być
lepszy pomysł. Myślę, że można go porównać z Antetokounmpo. Sytuacja Milwaukee Bucks, mamy jednego.
Gdzie się wychodzi z tej aplikacji?
Kozackiego gracza, a reszta graczy jest kontuzjowana, czy tam drugi najlepszy gracz jest kontuzjowany, powiedzmy Milik zaryzykuje, bo nie wiem, a reszta graczy odstaje od naszego najlepszego zawodnika.
No, to tak bym nie przesadzał, bo mamy jeszcze kilku dobrych zawodników w tej reprezentacji.
W tym wypadku to Milwaukee, jeśli przyjmujemy tą metaforę, to porównanie z Milwaukee, no to w takim razie Larrym Sandersem byłby kto? Radosław Matusiak, być może niespełniony talent, który...
To może Dawid Jańczyk, który się zapił po prostu.
Ja bym szukał jeszcze porównania w trenerze, na przykład Nawałka do Quina Snydera, bo on momentami na konferencjach ma taki look, że coś było w szatni. Okay, jestem...
ale całkiem serio, mamy naprawdę, nasz trener wygląda bardzo dobrze, muszę powiedzieć. Jak się ogląda te mecze, to myślę, że ludzie z zagranicy patrzą na naszego trenera i myślą sobie, o kurczę, nie wygląda po polsku, w sensie spodziewałbym się tej gościa w sandałach, skarpetkach, Adam Nawałka.
Dresy,
tak,
i tak dalej.
Dokładnie. Pełen klasy. Jestem bez żadnej szydery. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. U trenera Nawałki.
Limit piłki nożnej, jeżeli chodzi o przerwę na żądanie ekstra w październiku, już wykorzystany, także spokojnie możecie słuchać nas dalej. Obiecuję nie wracać do tematu przynajmniej w październiku. Teraz już tak naprawdę przechodzimy do NBA. Tak jak powiedziałem, zapowiedź głównie oparta na faworytach, ale nie spodziewajcie się, że będziemy omawiać zespół po zespole. Bardziej takie 2-3 szybkie zagadnienia do każdej z konferencji. Naturalnie zaczynamy od zachodu, bo tam jest dużo ciekawiej niż w konferencji wschodniej, a może inaczej, poziom jest dużo wyższy niż w konferencji wschodniej. I takie pierwsze pytanie w zasadzie, które mi się nasuwa, dla was, Michał. Bardziej Oklahoma City Thunder czy Houston Rockets? Kto do ciebie bardziej przemawia w rywalizacji z Golden State Warriors, że coś tam może namieszać?
Nie wiem, wydaje mi się, że Houston. Może bardziej Houston, bo ich umiejętności ofensywne są bardziej wszechstronne i rozłożone na zespół. i mogą mieć jakieś tam kłopoty, nie wiem, z innymi tam strefami, jak powiedzmy, nie wiem, z dużymi ludźmi, ale myślę, że Houston, aczkolwiek na koniec dnia i tak Russell Westbrook będzie lepszy od całego Houston i będziemy mogli zakończyć tą marną dyskusję, bo w tym sezonie znowu tytuł zdobędzie Golden State Warriors i nie wiem, po co, Bartek, nagrywamy ten podcast znowu.
Bo ludzie się dopytują, naród chce, tak jak Roberta Lewandowskiego, tak chce przerwy. Już ludzie mi piszą i pytają, kiedy, więc wychodzimy z oczekiwaniami.
Ludzie wiedzą, że Warriors wygrają, ale chcą, żeby chcą ktoś posłuchać, im powiedział innym głosem. Tak.
Na przykład głosem Przemka. Przemek, Oklahoma czy Houston dla ciebie bardziej? Który z tych zespołów?
Serce mówi Houston. CP3 wreszcie awansuje do finałów konferencji, powalczy z Golden State, zaczniemy patrzeć na niego w ten sposób i będzie ta narracja, jakim on jest jednak fantastycznym liderem, jak to szybko, fajnie szybko idzie. Wszystko poszło, ale... Ja lubię ten potencjał tego zespołu w Oklahoma. W sensie to tutaj wszystko wisi bardzo mocno na tym, kim będzie Russell Westbrook w tym zespole, czy będzie dalej takim zjadaczem piłki, czy faktycznie drużyna z Russellem Westbrookiem jako pierwszą mocą jest w stanie wygrywać takie rzeczy jak mistrzostwo. Ale jednocześnie bardzo lubię ten fit gdzieś tutaj. Paul George grający z Carmelo Antonym. Fakt, że Carmelo Antony ma małpę teraz na ramieniu, musi pokazać na koniec kariery, że jest w stanie. Jestem?
Tak, tak, jesteś cały czas.
Nagle przestało szumieć i się zdziwiłem. Zdałem, że ten...
To od wybrzeża.
Tak, może to szumi może w każdym razie w tle. Także Carmelo Anthony wydaje mi się tym fajnym fitem, bardzo intrygującym, też szczególnie jeśli chodzi o to, co w jakim miejscu kariery się znajduje. Paul George, Russell Westbrook, który podpisał przedłużenie kontraktu przecież, więc chyba bierze w pełni odpowiedzialność za ten zespół. I tutaj no, jest dużo niewiadomych, ale bardziej mi się podoba chyba ten potencjał tej drużyny w kontekście walki z Warriors niż James Harden, Chris Paul jako lider, który ja nie do końca wciąż wiem, czy to będzie działało jednak tak dobrze, jak działali Houston w zeszłym sezonie, czy jednak to zakozłowywanie się częste Chrisa Paula, spowalnianie gry nie będzie tutaj
no właśnie,
przeszkadzało.
James Harden trochę nie straci, Maciek, na tym, co było w poprzednim sezonie, no bo to on miał piłkę, a teraz podejrzewam, że więcej tej piłki będzie miał Chris Paul.
To jest, wydaje mi się, pytanie retoryczne, bo na pewno straci piłkę w rękach. Będzie musiał się pogodzić też momentami z tym, że stoi gdzieś z prawej strony albo ścina bez piłki, albo jest jakaś zasłona dla niego, dzieje się więcej rzeczy, co myślę, że też wpłynie pozytywnie na Jamesa Hardena, bo przecież w playoffach Spurs dosyć łatwo wyeliminowali Houston, okazało się, znaczy łatwo w tym sensie, że okazało się, że Houston to jest zespół, który gra w koszykówkę tylko w jeden sposób, nie ma takiego drugiego, takiej drugiej swojej wersji, tylko że no, mój problem jest tutaj, że tą drugą wersją Houston będzie Chris Paul, który jest dosyć podobnym graczem w tej NBA jak James Harden, dlatego bardziej mi się podoba koncepcja Oklahomy, bo tam nie widzę takiego kłopotu, że ktoś komuś będzie przeszkadzał. Tu może oczywiście wyniknąć problem, że piłki nie starczy dla jednego gracza w końcówce meczu, ale generalnie ułożenie całego zespołu Oklahoma jest bardzo sensowne. Carmelo Anthony jako stretch four, Paul George jako taka opcja wreszcie druga, może nawet trzecia, więc mi się bardziej Oklahoma podoba. I oba zespoły chyba trzeba wynagrodzić za to, że nie podszedły, że nie podeszły do tego sezonu w takim charakterze, że wiemy, że Warriors zdobędą mistrzostwo, więc nic nie będziemy robić. Zwłaszcza
tylko Houston. Tylko pod jej rękawice i będą próbowali. A gdybyście, tak zostając jeszcze na sam koniec tego wątku przy Oklahomie, macie remis, komu oddajecie ostatni rzut w Oklahomie? Końcówka meczu.
Mówisz to w kontekście tych statystyk, które chodziły po Twitterze ostatnio.
Nie, mówię to tak po prostu, jakby tutaj czujecie. Gdybyście wy byli na przykład na ławce. Oklahoma ma remis w ważnym meczu, cała trójka jest na parkiecie, jest powiedzmy w miarę porównywalnej formie tego dnia i kto dostaje piłkę?
Kwestia matchupu, no to ja nie bawiłbym się tej Hero Ball i mówienie, o teraz w zeszłym, poprzednim meczu Russell rzucał, teraz Paul George. No kwestia matchupów, to kto będzie miał jakiego obrońcę na sobie, w jaki sposób przeciwnicy będą to bronili, czy bardziej się będzie opłacało penetrować Russellowi Westbrookowi, czy będą szukali trójki, wtedy Paul George oczywiście ze swoim zasięgiem, czy będzie miał większe szanse, czy będą szukali jakiegoś spota brzutu, gdzie Carmelo Anthony po zasłonie może wyjść, czy mogą znaleźć dla niego jakąś czystą pozycję. Jakby, no, rozumiem tą negację, że szukamy tutaj, kto dostanie piłkę w końcówce, ale mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało w ten sposób.
A Michał Maciek, myślicie, że będzie taki jeden końcówkowy lider, czy to też będzie tak rozłożone, jak Przemek mówi, w zależności od rywala?
Ja myślę, że to w końcu może być okazja po latach, gdy on się doczłapywał do crunch time, czasem tych crunch time'ów nie było, obciągnął drużynę za sobą. Myślę, że to będzie okazja dla Carmelo Antoniego, żeby przypomnieć, że był kiedyś bestią w crunch time. Myślę, że on cały czas jeszcze to ma, jeśli nie będzie musiał ciągnąć zespołu przez trzy kwarty, co w grze z Russellem Westbrookiem jest gdzieś na totalnie drugim końcu, bo nie będzie musiał tego robić. To takie zagranie, jakie kiedyś mieli Westbrook i Durant, dwójkowe zagrania na końcu między nim a Russellem Westbrookiem, a Carmelo Anthonym. I tutaj może gdzieś Georgia brakować, bo myślę, że tak będzie szukał Billy Donovan. Więc gdzieś Georgia może brakować w tym sensie, że on się może czuć poszkodowany, że nie bierze udziału w akcjach w końcówce. Z izolacji to też bym poszedł. Gdyby miały to być izolacje, to poszedłbym w Carmelo. Sprawdził, czy ma jeszcze to, co 3-4 lata temu miał.
To jest też mój typ, a Michał, jeżeli chodzi o ciebie?
Nie, właśnie to jest w takich sytuacjach tutaj zajebiste, że jest Paul George, że jest Melo, że jest Westbrook i tak jak powiedział Przemek.
Ale inny.
Nie, to nawet może skończyć się tak, że wiesz, że może nie chcemy rzucać za 3 punkty, ale wyjdzie Russell Westbrook i może nie w ostatniej sekundzie, ale na zegarku zostanie 2 sekundy, zrobi 2+1, bo wejdzie pod kosz i zostanie tylko go sfaulować, bo będzie za wolny, za szybki dla obrońców. Także wiesz, tutaj nawet, nie wiem, Adams może dostać piłę do środka gdzieś. To jest właśnie zajebiste w Oklahomie i to był problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie wcześniejsze, Houston czy Oklahoma.
Myślę, że to będzie ciekawe, że taka zwykła akcja pick and pop, to będzie ciekawe, kto będzie bronił Russella Westbrooka. Zespoły będą chciały switchować tą akcję, tak? Jak zespiczują, to żeby na przykład obrońca, który będzie krył Carmelo, nie był zbyt niskim obrońcą, nie był jakimś rozgrywającym, na którym Carmelo rzuci. Więc tak jak na początku ktoś powiedział, że będzie ważne, kto kogo kryje, ważne będą match-upy tutaj, reagowanie na te match-upy przez Oklahoma na końcu.
To nie będzie takie proste, no bo tutaj naprawdę, no nie wiem, no Paul George dostaje piłkę, jest czysty na trójce, biegnie do niego obrońca, on podaje na skrzydło, jest tam Carmelo albo ktokolwiek. To naprawdę nie będzie proste.
Oni mają też moim zdaniem akcję bardzo prostą. Nie wiem, czy będą jej używać jako ostatnią akcję w meczu, czy będą, na pewno będą używać jej w ostatniej minucie, nie wiem jako ostatnią. To jest ta akcja, którą mieli sezon wcześniej, jak był jeszcze Durant i Ibaka, gdzie Westbrook z Adamsem grali pick and roll. I to działało tak dobrze jak pick and roll Chrisa Paula z DeAndre Jordanem. W sensie Steven Adams już czasem szedł do góry, zanim jeszcze piłka została podana i łapał tą piłkę, ładował ją z góry, więc raczej nie spodziewałem się, żeby widzisz to w ostatniej akcji, ale na przykład przedostatniej akcji. To też jest proste rozwiązanie przy dobrym spacingu, przy George'u Antonym i jeśli będą w ataku zwłaszcza kto piąty, nie wiem, Patrick Patterson, ktoś to umie rzucić.
To tyle, jeżeli chodzi o temat Oklahoma City i Houston Rockets, tak będziemy się starali dość szybko skakać sobie po tych zagadnieniach i przechodząc płynnie z Houston, Chrisa Paula do Los Angeles, konkretnie do Los Angeles Clippers. Przemek, twoim zdaniem Clippersi bez Chrisa Paula tak paradoksalnie mogą być lepszym zespołem albo przynajmniej takim bardziej widowiskowym, bo mam wrażenie, że gdzieś w tych, no nawet w ostatnim sezonie, może ostatnich dwóch sezonach taka zajawka na Clippers mocno siadła. Zaczął się jakby inny PR wokół tej drużyny, a teraz trochę takie nowe otwarcie. Proszę. Przemku?
A, sorry, to było pytanie do mnie.
Tak!
Nie wiem, co
zwracam. Zaznaczyłem było... Przemku.
To jest kwestia posiadania Chrisa Paula w składzie. No, żyjesz i umierasz Chrisem Paulem i musisz się dostosować do jego skilla, do jego umiejętności, ale to są elitarne umiejętności, no to nie możesz tutaj marudzić, pozwolić mu grać po swojemu, czyli grać wolniej, grać w half-court więcej niż w szybkim ataku. I to troszeczkę się zestarzało, mam wrażenie, w ciągu ostatnich kilku lat i to wciąż oczywiście drużyna prowadzona przez Chrisa Paula miała fantastyczny atak zazwyczaj, szczególnie te pierwsze piątki Clippers to były elitarne piątki tutaj, jeśli chodzi o ofensywę. No bo Paul jest jednak tutaj maestro, jeśli chodzi o rozprowadzanie tej piłki, ale z drugiej strony, no, to ma swoje minusy, czyli ta gra jest często zatrzymywana, a też w przypadku Clippers miało to taki minus, że wyłączany z rozgrywania był Blake Griffin, a mieliśmy troszeczkę już i w playoffach jednego roku i mieliśmy w czasie, kiedy Chris Paul był kontuzjowany, szansę zobaczyć, że ta wersja Griffina, który ma szansę gdzieś tam ze szczytu rozgrywać te piłki, rozrzucać te piłki, czy do DeAndre Jordana, czy do strzelców, który ma szansę też wyprowadzać piłki w szybkim ataku, bo to pamiętajmy, że Blake Griffin też bardzo dobrze kozłuje jak na swoje warunki fizyczne. I to jest pewnie najbardziej intrygujący aspekt tutaj, wykorzystywanie Blake'a Griffina dużo więcej jako point forwarda. Natomiast tutaj też będzie jest kolejny magik, następca Chrisa Paula Miloszczołdoszy, który też pewnie będzie dostawał minuty, będzie rozdawał jakieś podania, które będą chodziły po top 10 akcji.
Natomiast... No właśnie, myślisz, że on będzie takim bardziej graczem typu top 10 i fajnie, natomiast małe minuty, czy nagle się okaże, że Milosz Teodosic faktycznie należy do tej NBA i będzie takim solidnym wzmocnieniem Clippersów?
Ja jeszcze nie wiem, jak on będzie wyglądał w obronie. To jest to chodzi. Ty będzie dostawał tyle minut, ile czasu będzie go można schować w obronie gdzieś tam, bo ja sobie nie wyobrażam Milosa Teodosica broniącego Russella Westbrooka. I rozumiem tutaj, że będą pewnie jakieś ustawienia z Patrickiem Beverleyem w razie czego i tak dalej, ale Rivers będzie musiał szukać jakiejś możliwości, żeby trzymać Teodosica na parkiecie dłużej, jeśli on w ataku będzie oddawał faktycznie tak dużo. Natomiast jeśli nie, no to ta rola rozgrywającego, biorąc pod uwagę, że Beverly właściwie nie jest rozgrywającym, jednak to jest obrońca przede wszystkim i też w zeszłym sezonie przede wszystkim grał na dwójce właściwie, koło Jamesa Hardena, nie jako jedynka, to ten Blake Griffin przejmie tę rolę podstawowego rozgrywającego, powiedzmy w halfcourt i też często pewnie przy wyjściu do szybkiego ataku.
Michał, jesteś podekscytowany tym nowym rozdaniem Clippers, czy niekoniecznie? Że to będzie coś nowego, coś fajnego w NBA.
Jestem podekscytowany Austinem Riversem, naprawdę do granic możliwości. Jestem czerwony, aż o tym pomyślę. Nie, największym problemem Clippers niestety może być, znaczy, no wiadomo, no, jak Przemek powiedziałeś, brak Chrisa Paula może spowodować to, że no, jest Patrick Beverley, jest Milos Teodosic i Teodosic może nie wytrzymać tempa NBA albo nie wytrzymać tempa plus wieku. Beverly no, narzeka na urazy. Już teraz chyba troszeczkę coś mu jest. Nie wiadomo z jakiego początkiem sezonu. No i jeśli tych dwóch zawodników może zabraknąć, jeśli nie będzie ich dwóch naraz, że tak powiem, do dyspozycji, to może być straszny kłopot, no bo Blake Griffin nie będzie sam sobie rozgrywał piłki, przechodził coast to coast i robił niestworzonych rzeczy. Kolejna sytuacja jest taka, że Griffin też nie jest zbyt zdrowym zawodnikiem, a teraz to na nim ciąży presja, że Clippersi są jego. Nie ma Chrisa Paula, to jest jego drużyna, przynajmniej powinna być jego drużyna. I to też jest no, zastanawiające i ciekawe, no, jak to będzie. No ale to wiadomo, Blake Griffin cieszy, błyszczy przez październik, listopad, a potem w grudniu ludzie, którzy mają go w teamie fantasy, mogą tankować.
Znasz takich?
Także znam takich. I wtedy no, DeAndre Jordan no, tam może rzucać 80% osobistych, ale Clippers nie będą zbyt wiele znaczyć.
Ja myślę, że w tym roku, w to lato i w preseason widać, jak kolejne drużyny, kolejne trenerzy porzucają zorganizowany atak. Takie trzymanie władzy w rękach jest zostawiane przez trenerów i wszyscy te drużyny, kilka, Orlando, Dallas, Clippers, przez to, że Chris Paul odszedł, porzucają ten taki skonstruowany system gry na rzecz flow, na rzecz szukania tempa. Clippers będą jednym z takich zespołów i na pewno będą przyjemnym zespołem, jak Przemek powiedziałeś, Blake Griffin będzie genialny, ludzie będą podekscytowani oglądaniem Griffina kozującego Teodosicia podań, które wydaje się, że będą bardziej efektowne niż podania Rickiego Rubio, chociaż Rubio w pierwszym sezonie jeszcze miał takie efektowne podania, dopóki nie okaże się, że ten zespół nie potrafi bronić, dopóki nie okaże się, że ten zespół ma kłopoty ze zdrowiem i dopóki nie okaże się, że ten zespół nie zrobi playoffów.
Myślisz, że aż tak może być?
Tak.
Czyli jakbyś teraz typował tabelkę, to co, poza ósemką?
Tak, są poza ósemką.
Na miejscu?
9.
No proszę bardzo, to dobra, to trochę eliminuje jakby moje pytanie, choć miałem w tej górnej grupce Warriors, Spurs, Thunder, Rockets i właśnie z myślą o najlepszej wersji Blake'a Griffina Los Angeles Clippers, spoza tej piątki tych drużyn. Kto jest dla was taką najciekawszą drużynowo historią, jeżeli chodzi o konferencję zachodnią w tym sezonie? Czy to jest na przykład Minnesota z Jimmy Butlerem i w końcu wydaje się, że już to playoffami jak mus od 2004 roku po raz pierwszy muszą się tutaj wydarzyć, czy to jest jakiś inny zespół? Maciek.
Rozumiem, że nie można mówić o Los Angeles Lakers.
Można mówić. Znaczy, no, teoretycznie nie, bo zostawimy ich do tego, tak? Do drugiej części, więc darujmy sobie zespoły typu Lakers i Phoenix Suns, tak? Które są
najbardziej intrygującym, najbardziej intrygującym zespołem pozostaje dla mnie top 10 obrona po All-Star Game New Orleans Pelicans. Anthony Davis i DeMarcus Cousins w jednym zespole. Teraz jest ta nowa kontuzja Rajona Rondo. Niestety opuści miesiąc, tak? Więc nie załapie się na pierwsze 3 tygodnie sezonu. Niestety, tak? Ale jest dużo graczy innych. Drew Holiday, dużo różnych jeszcze graczy na obwodzie, którzy mogą grać i I jestem bardzo zaintrygowany, w jaki sposób będą grali Pelicans. Martwię się oczywiście o to, o pozycję trenera, ale potencjał jest zbyt ogromny i Anthony Davis może być lepszym graczem i Cousins ma taki pierwszy rok, w którym oczekuje się w końcu naprawdę od jego zespołu, że może zrobić playoffy. I to jest ten rok, w którym on musi, jak to Michał często mówi, pokazać. I Anthony Davis jest genialnym graczem po obu stronach parkietu już teraz, jest top ten zawodnikiem. Szkoda tego Rondo, bo ten zespół zawsze coś ma na początku sezonu. To już trzeci sezon będzie, gdy oni są kontuzjowani na starcie i czegoś nie ma, czegoś brakuje. Ale to jest zespół, który jestem najbardziej zaintrygowany wciąż. Pelicans.
Michał, u ciebie? Pelicans, Minnesota czy ktoś inny z tej takiej, no powiedzmy, średniej półki NBA, który chciałeś wybrać?
Znaczy Minnesota z wiadomych względów, bo połowa Chicago tam już przeszła i druga połowa chce tam być.
Mógłbyś mieć taką dwustronną koszulkę, jak kiedyś tak, mówił meczek tego... gwiazd. Tutaj z przodu czerwona, a z tyłu niebieska Minnesota.
Dokładnie, ale zostanę przy fryzurze a la mob Derricka Rose'a. Zapuszczam takie włosy, co mi bardzo imponuje. A poza tym przyspiesza Derricka Rose'a. Nie wiem, czy zauważyliście, ale on dzięki temu wygląda szybciej niż wolniej biegnie, bo te włosy mu się ruszają. To jest kozackie. To jest taki kamuflaż kontuzyjny Derricka Rose'a. Ale obserwuję Denver Nuggets trochę bardzo, bo tam jest Gary Harris, najpiękniejsze oczy w NBA. Ten zespół całkiem może przyzwoicie wyglądać, mimo to, jak słabo wygląda na papierze.
Jak to było? Gary Harris i Jusuf Nurkić za Daga McDermotta? Chicago zrobiło taki deal, dobrze pamiętam?
Tak, no to w dniu draftu, no bo to były piki. No, także jeśli już skończymy mówić o ssaniu, to też obserwuję Dallas Mavericks, ale to ze względów Denisa Smitha i Yogiego Ferrella, tak prywatnie trochę.
A Przemek, jak to jest u ciebie?
No chyba jednak Minnesota, ja jestem wielkim fanem Karl Antonego Towns'a i też powoli pojawia się u niego małpka na ramieniu, szczególnie teraz, jeśli Minnesota, ten cel do Minnesota zakończyłby się tej tutaj jakąś katastrofą znowu, no to zaczęłoby się gadanie o tym, że no teraz nie ma wymówek właściwie, jeśli chodzi o skład. Nie można powiedzieć, że Minnesota nie ma playoffowego składu na papierze. To jest kwestia tego, jak to będzie wyglądało oczywiście na parkiecie i jest tutaj dużo, dużo problemów jeszcze, jeśli chodzi o spacing, jeśli chodzi o brak strzelców i o to, jak tutaj poukładać ten, kto będzie praktycznie liderem z tego zespołu, czy to będzie Towns, czy to jednak będzie Jimmy Butler. Dochodzą do tego oczywiście te wątpliwości co do samego charakteru Jimmy'ego Butlera, czy on potrafi być liderem, czy powinien być liderem, czy ta jego wieczna małpa na ramieniu nie robi właściwie mu trochę krzywdy i tego, że próbuje być może przejąć pewną rolę, która nie do końca mu pasuje. Jest dużo, dużo takich pytań, ale pomijając wszystko to, no jednak jest tutaj bardzo dużo talentu. Jest Tom Thibodeau, którego chyba jednak wciąż mamy za dobrego trenera, przede wszystkim defensywie, więc ten zespół powinien się poprawić. Towns indywidualnie powinien być lepszym obrońcą wreszcie. I tu jest dużo takich intrygujących rzeczy, także Minnesota jest takim zespołem, na który ja będę patrzył na pewno.
No to tak wygląda mniej więcej szybka zapowiedź konferencji zachodniej. Jeszcze nie będziemy zdradzać swoich typów tych playoffowych zespołów. To wszystko, takie typy i na playoffy, i na MVP, i na wszystkie inne nagrody umieścimy w tym następnym programie, zaraz na początku sezonu. Tam wtedy wzorem lat poprzednich też taka ankieta pół żartem, pół serio z niektórymi pytaniami całkiem sensownymi, a z drugimi takimi no nie nadającymi się pewnie do niczego. No dobra, to był zachód, teraz natomiast przenosimy się na wschód. No i tak się zastanawiam, bo robiliśmy podcast przy okazji wymiany Cleveland z Bostonem, więc tutaj raczej nic nowego się nie wydarzyło poza tym, że Cavs dodali Dwayna Wade'a. I o czym my tutaj możemy porozmawiać? Pewnie jak zwykle koszykówka, a sprawa polska. Bradley Beal powiedział, czuję, że jesteśmy najlepszym zespołem na wschodzie. Michał, co ty czujesz, jak słyszysz takie słowa o Washington Wizards?
Czuję, że oprócz kolan i bioder boli go głowa. To wiem na pewno. No nie wiem, no ma prawo tak mówić. No są różne... No, Jeff Green też powiedział różne rzeczy, no, że w ogóle Cleveland jest przesuper i to tytuł już jest rozprzesądzany. Także no, może sobie gadać, ale to chyba nie jest prawda i to nawet nie jest prawda ze względów sportowych, tylko myślę, że znowu w tym sezonie będą jakieś, brzydko mówiąc, sensacje dotyczące tego, jak tam w szatni nie funkcjonuje to wszystko, bo tam dalej oni chyba się nie do końca lubią. Tak kolektywnie.
Ja zastanawiam się, czy Washington Wizards chcą spędzić swoją przyszłość w tym składzie, czy też Washington Wizards będą próbowali zrobić miejsce lub może nawet przehandlować w trakcie sezonu, jeśli Pelicans, wspomnianym przeze mnie, nie pójdzie po DeMarcusa Cousinsa. Jest ta przyjaźń między Johnem Wallem i DeMarcusem Cousinsem bardzo otwarta jeszcze z czasów Kentucky.
Ale to chyba nie będzie łatwy deal, coś o tym, tak z tego kojarzy,
że chcieli. To nie, to nie będzie łatwy deal, ale to jest do zrobienia. W kategoriach dealu, tak, to nie będzie łatwe. W kategoriach przygotowania miejsca w salary cap to też nie będzie łatwe i tutaj może wywoływany chyba przez nas rok temu temat handlowania Marcina Gortata, może to się zdarzy. Na szóstym graczu Bartek Bielecki pisał o tym bardzo dokładną analizę, o tym jak to wygląda właśnie w perspektywie sezonu 2018, bo jest mi trudno jakoś być specjalnie zaintrygowanym tym sezonem Washington Wizards, dlatego że no, układ sił w konferencji wschodniej praktycznie się nie zmienił i gdy patrzę na wschód, mam przed sobą listę dokładną moich typów od miejsca pierwszego do 15, to widzę, że takie mecze, których jest dużo gdzieś tam w styczniu, Charlotte gra z Milwaukee, no Milwaukee jest jeszcze ciekawe, dobra, ale Charlotte gra z Detroit i to są drużyny prawdopodobnie playoffowe, albo Miami Heat gra z Orlando Magic po raz czwarty. Masa będzie takich meczów w konferencji wschodniej, masa będzie takich meczów. Ta konferencja jest najsłabszą swoją wersją i im bardziej się wgryzam w to, nie mogę, no jestem przerażony tym, co może się wydarzyć na wschodzie, więc Washington Wizards najpewniej skończą sezon regularny w top 3 konferencji wschodniej. W zasadzie ich pozycja tutaj pozostanie bez zmian, zależeć będzie to tylko od tego, czy awansują do finału konferencji, czy nie.
Taka liga hiszpańska z gorszych lat, gdzie była tylko Barcelona i Real, albo jeszcze gorzej, jakaś taka liga szkocka mi się tutaj nasuwa, gdzie był Celtic, gdzie byli Glasgow Rangers, a dalej to im dalej w las, tym większe drzewa, jak mawia Tomasz Hajto. Przemek, jeżeli chodzi o sezon Washington Wizards, to jesteś optymistą, czy trójeczka to jest max i półfinał konferencji się żegnamy?
Ja tutaj mam podobne myśli jak Maciek, w tym sensie, że zupełnie mnie to nie interesuje, nie jest to zespół, który mnie interesuje z tego powodu, że Washington w tym offseason nie stał się lepszym zespołem, natomiast Boston i Cleveland zrobiły kroczki do przodu, jeszcze zobaczymy jak duże są kroki, ale wydaje mi się, że są lepsze niż były. Toronto też jest na tym samym poziomie, co było być może nawet trochę lepsze, bo chyba rozwiązali ten problem z pozycją numer 3, czy to będzie CJ Miles, czy Norman Powell jednak będzie grał tutaj w pierwszej piątce, to Toronto może być nawet lepsze niż było w zeszłym sezonie, a Waszyngton mam wrażenie, że lepszy nie będzie i dlatego no, to jest wciąż szczyt konferencji, ten szeroki szczyt konferencji wschodniej, ale no nie widzę tej opcji, żeby oni się wdarli, no chyba, że jakieś kontuzje urywali, żeby wdarli się gdzieś wyżej.
Jeszcze a propos tego, od czego Bartek zacząłeś, o tym, co Bradley Beal powiedział, to też jest moim zdaniem trochę wyraz tego, nie wiem, czy to nazwać frustracją. John Wall mówił podobne rzeczy rok temu. Bardzo chciał udowodnić, że jest graczem formatu światowego. Bradley Beal miał swój najlepszy sezon i on też by chciałby zrobić więcej. Tylko czy da się zrobić więcej tym składem? Nawet jeśli oni wejdą, a wchodzą w najlepsze okresy swoich karier, czy są w stanie zrobić więcej? I czy ta frustracja nie będzie narastać, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnego poziomu, czy jesteśmy w stanie przekroczyć go tym składem. John Wall i Bradley Beal nie żyją w najlepszych stosunkach cały czas, mimo wszystkich jakichś prób PR-owych z jednej i drugiej strony, o których słyszymy. Więc co zrobi management tutaj, żeby ich gdzieś wepchnąć na ten poziom wyżej, bo jak Przemek powiedziałeś, oni się nie poprawili w to lato.
Trochę złamie pewnie koncepcję tego programu, ale tak patrzę na tą konferencję wschodnią już nawet bez podziału, no, tu ciężko podzielić na te zespoły z góry.
To popatrz na dywizję, gdzie jest Waszyngton, to wiesz, to w ogóle jest masakra.
Są w ogóle jakieś historie na wschodzie NBA, które się nazywają Cleveland, Boston, Washington.
Oczywiście, i Toronto, oczywiście.
Które was ekscytują?
Ja właśnie podpisałem Mike'a Beasleya za 7 milionów dolarów w naszej lidze, więc Nowy Jork.
Pojawia się Mike Beasley, który dużo mówi. Michał mówił coś o, słyszałem, dobrze, Jeff Green. Jeff Green, Mike Beasley pojawiają się w zapowiedzi konferencji wschodniej.
Tak. Brooklyn Nets jako najgorszy zespół preseason.
I mówią.
Nie, no są.
Wiesz, tak. Jest sezon Janisa Antetokounmpo i pytanie, czy Janis jest na poziomie MVP, czy może tam wskoczyć.
Więc pytanie, co z tą kontuzją.
Tak, dokładnie, to jest kontuzja.
Poza tym... To też jest takie smutne, ciekawe, jak Antetokounmpo prawdopodobnie z wytrzymałym chłopem przez to, co przeżył w życiu i myślę, że ma dosyć twardą psychikę, ale jak wpłynie na niego śmierć jego ojca? bo to też jest taki, no Antetokounmpo wygląda na takiego gościa, który przeżywa takie rzeczy i może być tak, że się niejako zablokuje, może być tak, że będzie jakoś inaczej to przeżywał. To jest taka mała sprawa, ale może być bardzo istotna. Natomiast Tonowi Makerowi nikt nie umarł i bardzo, bardzo, bardzo mu kibicuję w tym sezonie.
Ton Maker już ma wnuki, także.
Z trzeciego małżeństwa.
Ale z takich historii, no ktoś to może uratować ten sezon na wschodzie, to jest Philadelphia 76ers, pytanie.
Zdecydowanie, tak.
I oni mogą uratować ten sezon na wschodzie, jeśli okaże się, że wszyscy są zdrowi, jeśli Joel Embiid będzie zdrowy i będzie taki jak w zeszłym sezonie, albo i lepszy i będzie grał dużo, jeśli Ben Simmons będzie faktycznie pokazywał trochę tej magii, jeśli Markel Fultz pokaże chociażby początek tego swojego gwiazdorstwa i tego, kim ma zostać w tej lidze, no to będziemy się ekscytować tym chociażby.
Albo to może pójść, albo to może pójść kompletnie w inną stronę, jaką idzie w tym pre-season, sądząc nawet po tym, jakie są komentarze po meczach pre-season, czy na szóstym graczu u nas są już totalnie niektórzy zabić hype na Philadelphia 76ers stworzony, to ten sezon będzie takim referendum już niemalże nad procesem. Jest dużo, dużo znaków ostrzegawczych w tym pre-season. Fakt, że Embiid jeszcze nie zagrał, zagra chyba tej nocy, gdy nagrywamy, w sensie tej nocy kolejny ma zagrać, tak? Ben Simmons miał 3-10 z linii rzutów wolnych, ludzie przechodzą mu pod zasłoną, jakkolwiek jest utalentowany, to jest 2017 rok. Markel Fultz, co się stało z jego rzutem?
Co zrobili z jego rzutem najwyraźniej chyba.
On ponoć sam zaczął te zmiany wprowadzać. Tak, już latem i trenerowi się to nie spodobało.
Jego rzut wolny wygląda prześmiesznie.
On wygląda tak. Czy zdarzyło wam się kiedyś mieć taki sen, w sensie czarny sen koszykarski, że próbujesz rzucić piłkę do kosza i ona ci jakaś dziwnie wypada z rąk?
Tak.
To wygląda jak koszmar koszykarski.
W takim układzie dobrze zdefiniowałeś grę Azisa Seka w Legii, bo takie rzuty widziałem na własne oczy. Poza tym mam sugestię. On chyba trenował z Michaelem Kidd-Gilchristem w off-season. I to dużo.
On miał taki rzut, że Kevin Durant się zachwycał rzutem jego, tak? Po pierwszym występie w preseason, po pierwszej kwarcie. Teraz miał miękką rączkę, nawet jeśli można było mieć zarzuty, skąd rzuca, jak rzuca, skąd rzuca Kyrie, skąd rzuca Damian Lillard, tak? Rzut był dobry i teraz nagle coś się strasznie złego stało z tym. On mówi teraz o tym, że to są jakieś problemy z biodrem, więc to referendum jest gdzieś cały czas ludzie dyskutują o tym i myślę, że 76ers, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, mogą naprawdę uratować ten dół konferencji wschodniej, te ostatnie 10 i 11 miejsc, tak myślę. Rozmowa o 76ers, ludzie będą chcieli o tym rozmawiać i mieć już swoje zdanie.
No to a propos waszego zdania, to jak wy oceniacie ten kontrakt dla Joela Embiida? Bo jak poszła pierwsza informacja, to widziałem, że czemu, za dużo i tak dalej, duże ryzyko. Zresztą widzę teraz sondę na MVP magazyn. Nie, zbyt duże ryzyko, to nie jest dobra decyzja. 61% głosujących dało taką odpowiedź, ale teraz jak znamy szczegóły tego kontraktu, no to wygląda to na całkiem przemyślane.
Tak?
Jak to Zach Lowe nazwał, to najbardziej skomplikowanym kontraktem w historii.
No,
tak?
że
przemyślany?
Zabezpieczyli się, o to mi chodzi, tak? Że nie idziemy jakby w ciemno na pewno na te pieniądze, tylko jeżeli coś się wydarzy w tym obszarze, w którym się już coś działo, no to będziemy to wszystko redukować.
No i tak gwarantują mu 80 milionów dolarów nawet jeśli zredukują, to jest masa pieniędzy. To jest czteroletni, no nie chcę powiedzieć, że maksimum, tak, ale 4 razy 20, no 80, tak, 4 miliony dolarów.
Ale nie jesteś jakby udupiony przez te wszystkie lata kontraktu, tak, gdyby odpukać, coś się miało stać.
Mogli poczekać do przyszłego roku, w tym sensie.
Może, tak.
To mogli zrobić.
Właśnie, to pytanie brzmi, dlaczego nie poczekali do przyszłego roku, czy Joel Embiid albo jego agent dali im znać, że jeśli dostanie teraz przedłużenia, to on w przyszłym roku będzie się poważnie zastanawiał nad tym, czy jednak nie wziąć oferty kwalifikacyjnej i potem nie zostać wolnym agentem, czy o co chodziło, no bo to by była jedyna logiczna rzecz, żeby poczekać, dogadać się z nim, powiedzieć, okej, Joel, pokaż, że jesteś zdrowy, pokaż, że możesz z nami grać, dajemy ci maksa, nie zastanawiamy się nawet potem.
Tak.
Tak, nie, ale to dokładnie o to chodzi. To już nie jest, mam wrażenie, 2010 rok, gdy po tym, jak Joel Embiid rozegra odpukać 23 mecze w przyszłym sezonie, ktoś i tak wychyliłby się i dał mu maksymalny kontrakt. Dlatego, że jest jakaś wizja, jest jakaś perspektywa. Spojrzałby na historię, która zwykle potrafi nam określić, co to się wydarzy w przyszłości, i spojrzał, 50 meczów w 4 lata, maksymalny kontrakt za co, jak ty masz nie być zdrowy, więc z tej perspektywy 76ers moim zdaniem popełnili błąd. Sam chciałbym, żeby Embiid zagrał w 60 meczach przynajmniej, tak, ale mogli to sprawdzić, mają do niego prawa za rok, więc jest to, jest to niezrozumiałe dla mnie.
Ktoś mówi o MBJ i o jego agencie, że tak poszło to w tą stronę. Pamiętajmy, że Stephen Curry, który na tym etapie swojej kariery miał mniejsze problemy zdrowotne, ale miał problemy zdrowotne, tak jak Embiid, wziął ostatecznie bardzo rozsądny kontrakt od Warriors i zgodził
ale
się
on
na
nie tweetował z Rihanną, wiesz. To jest trochę inny rynek, tutaj wiesz, płaci się też za kliknięcia, no. Wiadomo, że wokół Embiida się mówi, wokół drużyny się mówi, nawet niech sprzeda się tyle i tyle koszulek, to kontrakt się może zwrócić. Po prostu.
Ale to chyba tak nie działa.
Nie, ale przesadziłem.
To taki mit, no nie?
Ale przesadziłem, ale nie mówi się o takich wartościach podczas podpisywania takich kontraktów jak Lonzo Ball w Los Angeles. Wiadomo, dlaczego się to stało, ale nawet gdyby się to stało z innych powodów, to też jest jakiś zysk dla klubu, samego klubu w sobie, a nie wartości sportowej, że oni muszą zdobyć mistrzostwo. To są po prostu pieniądze, które są często niewidzialne w jakiś sposób. No.
Ja kupiłem koszulkę Embiida.
Poza tym, wracając do tematu Filadelfii, to z tym podpisem kontraktu trochę jest tak, nie wiem, poprawcie mnie, ale Filadelfia, podpisując ten kontrakt, i tak ma spory chyba zapas jeszcze w salary cap, czy już nie.
Mówisz, więc wydając o tym roku czy przyszłych?
O tym roku i powiedzmy o następnym. No może nie następnym, ale o następnym może też. Jakiś tam zapas
tak,
mają.
Nie, no mają miejsce.
Podpisywanie Embiida to jest takie podpisywanie Huertisa, które zrobiłem w fantasy. Miałem do wydania pieniądze, których i tak bym po prostu nie przeżarł.
Huertasa,
przepraszam. Tak, wydałem na niego
$5 milionów.
I...
Dobrze, ale nie wsadzasz tych wszystkich pieniędzy w jeden rok.
Dobrze, ale nie, ja to zrobiłem w jeden rok, wsadziłem go na 5 milionów i zwolniłem, tak, tylko chodzi mi o to, że przez jakiś czas kontrakt Embiida to będą przeżarte, puste pieniądze, których trzeba byłoby wydać na przykład, żeby wyjść poza próg minimalnego wydawania w salary cap. I to też należy na to patrzeć pod tym kątem, że
66 milionów w przyszłym sezonie.
Że Filadelfia tak naprawdę, no, w ten rok następny mogła zrobić taki ruch, nie jest może on zbyt mądry, ale jakoś tam im nie krzyżuje planów, jeśli chodzi o przyszłość wydawania tych pieniędzy na innych zawodników. No.
Ale też jedna rzecz, którą warto powiedzieć, pamiętajmy, że oni mają dostęp do Embiida, mają dostęp do lekarzy, którzy z nim pracują i tak dalej. Także może jestem tutaj za dużym optymistą, ale może to jest dobry znak, w sensie, że jeśli Filadelfia zgodziła się na tego typu kontrakt, to wiedzą coś więcej o jego stanie zdrowia i są też optymistami, jeśli o to chodzi.
Generalnie tak jeszcze patrzę na Filadelfię, na przykład na 3 sezony teraz zostaje tylko Fultz, Simmons, Embiid, Saric, Korkmaz i Lualu Kabarot. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kontrakty, to będzie 53 miliony jak na razie w salary. Także.
Ale Robert Covington będzie niezastrzeżonym wolnym agentem w przyszłym sezonie, ale JJ Redick będzie niezastrzeżonym wolnym agentem w przyszłym sezonie.
MKOKFOR będzie.
Nie przesadzajmy, to też są części składowe tej drużyny. Ciekawa, tam myślę, że tak.
TJ McConnell ma opcję.
Pesymistycznie do tego, a podchodzę do tego pesymistycznie, dlatego że uwielbiam Embiida i wygląda na to, że to jest kolejny mój ulubiony gracz po Pennym Hardawayu i Gregu Odenie, którzy rozkwasi sobie karierę przez kolana. Więc wycofałem się trochę, nie chcę już naprawdę liczyć na to, że będzie dobrze. Jest jedna myśl, która mi teraz uciekła kompletnie. Przez to, że tak bardzo lubię Embiida, uciekła mi myśl kompletnie teraz. Przepraszam.
Zablokował ci po prostu JLM.
Jest jedna optymistyczna myśl w tym wszystkim, ale ona chyba była zbyt awangardowa. Tak awangardowa, że zapomniałem jej po 5 sekundach. Jak sobie przypomnę, to powiem, a może kompletnie nigdy już do tego nie wrócę.
Jak przypomnisz, to będziemy o tym mówić. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wschód z tej górnej półki. Podejrzewam, że w tym następnym programie wybierzemy się do największych metropolii w Stanach, które na koszykarsko nie stoją zbyt mocno, czyli będziemy i w Nowym Jorku, będziemy na zachodzie w Los Angeles, pewnie także Michał zajrzymy do Chicago, coś tam powiemy, jakieś fajne dwa słowa o drużynie Byków.
A, mam.
Proszę.
Chodzi o historię, która pojawiła się w zeszłym sezonie w Minnesocie, która pojawiła się w zeszłym czy dwa lata temu w Filadelfii i przypomnijcie mi jeszcze gdzieś, jaki był zespół, czyli zespół, który jest bardzo młody i któremu brakuje weteranów. I nagle się zrobiła taka nowa narracja, że zespół potrzebuje mieć w szatni 68-letniego Kevina Garneta, Luola Denga, potrzebuje mieć Tyshona Prince'a, potrzebuje mieć tych weteranów. dobrze, że 76ers mają kilku takich ludzi, bo oni mają kilku weteranów teraz w tym składzie, czy jest to Redick, czy jest to Jared Bayless. To są ludzie, którzy już gdzieś w różnych miejscach byli, bo 76ers mają bardzo ciężki początek sezonu, mają bardzo ciężki terminarz. Do grudnia grają już z Warriors dwa razy, z Cavaliers dwa razy, zaczynają od Toronto, Bostonu i Waszyngtonu, to są ich pierwsze trzy mecze w sezonie, to referendum będzie bardzo szybkie. Może być trochę niesprawiedliwe dla 76ers, bo dostaną na starcie bardzo ciężki terminarz. I żeby to wszystko przetrwać, tym bardziej to, co się dzieje teraz, na przykład z Fulcem, żeby to wszystko przetrwać, będą potrzebni ci ludzie, ci weterani w szatni. Może ta narracja się w tę stronę ułoży, że 76ers wolniej zaczną, ale potem jakoś z tego gdzieś zaczną wychodzić i będą mieli bardzo dobrą drugą część sezonu, gdy w końcu staną się zespołem, na jaki może... No, nie chcę powiedzieć, że wszyscy liczymy, ale przydałby się taki zespół w konferencji wschodniej, który gdzieś idzie w górę.
Czyli w skrócie zdrowi...
Chciałem powiedzieć, że weterani.
Playoffowa, a niezdrowi 76ers to drużyna pewnie poza playoffami w konferencji wschodniej. To do koszykówki jeszcze w zasadzie jedna rzecz, o jaką chciałem zahaczyć, choć z drugiej strony myślę, że nas to trochę jakby obchodzi łukiem, bo my oglądamy sobie NBA na League Passie, ale poszło takie doniesienie od Krzyśka Sendeckiego, nie wiem, może Michał jesteś bardziej tam w temacie, bo wiem, że jakieś wtyki miewasz, że podobno NBA zmienia taktykę sprzedaży praw telewizyjnych na Europę i nie chce sprzedawać już do telewizji, a będzie przerzucać to wszystko na League Passa. I tak sobie myślę, czy przypadkiem Przemek NBA sobie lekko nie strzela w kolano. Już nawet nie mówię o polskich kibicach, ale jeżeli to ma być taka tendencja na przykład na Europę, to chyba trochę kibiców odejdzie, niż będzie nagle.
Dobrze, ale pytanie brzmi, na kim zarabia NBA, na których kibicach w tym momencie? W
sensie... Myślę, że na jednych i na drugich, bo dostaje pieniądze z jednej strony od telewizji, z drugiej strony za League Passa. Nie wiem, gdzie są jakby większe tutaj zyski.
Więc wydaje mi się, że NBA chyba chce sobie wychować po prostu kibiców.
I jest wydaje gotowa mi się, na ten... że wiesz, odrzucasz takich no, ludzi, którzy obejrzę chętnie w niedzielę mecz, ale nie będę płacił, nie wiem ile teraz jest za jeden mecz na League Passie.
Ale... No tak. Znaczy na pewno ci niedzielni kibice odpadną w tym momencie, no bo żeby kupić League Passa, to musisz włożyć trochę w to wysiłku, plus wejść tam, nikomu się nie będzie chciało, każdy woli sobie wstrzyknąć telewizor i tak dalej, ale myślę, że krótkoterminowo na pewno będzie to jakieś tam uderzenie w zarobki NBA, ale no, obstawiam, że ktoś tam to policzył i wychodzi na to, że przerzucenie się zupełnie na platformę internetową ma dla nich więcej sensu w dłuższej perspektywie i wydaje mi się, że tak będzie, no bo jednak cokolwiek by nie mówić, starzejemy się i młodzi ludzie właściwie funkcjonują już tylko w sieci.
Ale z praktycznego punktu widzenia, żeby kupić League Pass, to musisz mieć jakąś kartę, jakieś konto. Tak? Ludzie, którzy mają po 14-13 lat, nie zrobią tego.
Ale też Jarosław Kaczyński w takim razie nie będzie oglądał się.
Już nie będzie oglądał? Już zwątpił we wschód?
Co z Kim Jong-unem? Czy on ma PayPala? Chociaż bidaczyna?
Nie, ale tak zupełnie poważnie powiedziałem. No, w ten sposób NBA odetnie się od nastolatków, przynajmniej
no tak,
w Polsce.
Tak,
12,
tak.
13, 14 latków.
Z tego co widzę u Krzyśka na Twitterze, to podobno tylko Polska i Hiszpania nie mają umowy w Europie. To jest, Przemek, dla mnie przedziwne, że Hiszpania nie ma umowy na NBA.
Czy to, co pan Sendecki napisał, to nie jest przypadkiem robienie PR-u Kanal Plusowi, który trochę traci w ostatnich latach prawa telewizyjne.
Może, tylko kwestia jest taka, firma, że z tego co wiem, chyba tylko kanał był zainteresowany tym NBA. Nikt tam
ale on tam nie pracuje.
Ale to nic nie zmienia.
Ale z tego co ja wiem, a nie co Krzysiek tam pisał.
Dobrze, to może to nic nie zmienia. Może chodzi o to, że o czym chyba dużo osób wie, Kanal Plus nie jest w najlepszej sytuacji finansowej i po prostu nie chce się zabierać za NBA. Albo cena jest zbyt wysoka i nikt inny nie jest tym zainteresowany.
Albo się nie zwraca im, Boże, może po prostu nie zarabiają na tym pieniędzy takich, jakie powinny się opłacać, a płacą dosyć sporo pewnie za prawa.
No nie, to myślę, że mówiłem... duża część nich się nie zwraca, tak?
Nawet mówiłem hola, ponieważ...
Poczekaj, nie.
Bo Przemek powiedział o Hiszpanii.
Jest szum teraz.
Jest tak, że...
Nie przeklinam.
Przepraszam, ale nie, bo się dyskusja bardzo rozmyła. Bo powiedziałeś, Bartek, że dlatego, że NBA odchodzi od pokazywania NBA w telewizjach, tak? A zaraz powiedziałeś, że tylko Hiszpania i Polska nie mają praw.
To rzuciłem jako taką ciekawostkę, tak.
No to nie jest ciekawostka, to jest bardzo ważna. To jest bardzo ważna.
Ale tak, tylko ja nie wiem, czy nie działa to na zasadzie, wiesz, nie wiem, czy nie działa, już ci Michał oddaję głos, nie wiem, czy nie działa to na zasadzie, że nie ma Hiszpania i Polska, a na przykład reszta krajów ma, ale za sezon się kończy i realizujemy faktycznie ten plan, że wchodzimy w League Passa i już nikt w Europie nie będzie oglądał. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, bo to jest chyba jednak za duża rzecz telewizja, żeby z niej zrezygnować.
Słuchajcie, ja nie wiem, czy właśnie dlatego Hiszpania i w Hiszpanii i w Polsce już nie będzie praw, właśnie dlatego, że League Pass jest dosyć popularny. O ile pamiętam, tam była opcja taka jakaś, że to parę lat temu chyba wyszło, tak?
Że, jesteśmy w top 5.
Że jesteśmy w top, jeśli chodzi o kupowanie League Passu. Być może Hiszpania też jest i być może dlatego oni decydują się tutaj na ucięcie praw telewizyjnych, bo już im się to kalkuluje inaczej w tym momencie. Tak? Jak rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli o tym myślę.
Michał, oddajemy ci głos.
Ja już się obraziłem.
Nie, no nie obrażaj się. No chodź do nas. No chodź, bo jeszcze mamy 9 minut na moim zegarku do godziny, także wykorzystajmy je dobrze.
Będę przez 9 minut milczał w ramach Różańca bez granic.
Nie zachowuj się tak.
Więc tak, moim zdaniem sytuacja wygląda tak, że to jest trochę niedorzeczne, że NBA zrezygnowałoby ze szklanych ekraników, tylko przeszła po prostu na internet i wszystko pozostałoby w telefonach i laptopach. Z jednego prostego względu. Nawet w Stanach myślę, że ludzie gdzieś tam, którzy oglądają NBA w lokalnej telewizji i wykupują jednocześnie w swojej kablówce tą usługę, muszą mieć to po prostu w telewizji, bo to jest jeden z dodatkowych kanałów. W Stanach chyba w DirecTV czy w czymś takim można sobie kupić i masz gdzieś. Wiadomo, DirecTV również działa na zasadach online'owych. Natomiast ta informacja wydawałaby się też wiarygodna, ponieważ chyba nawet od tego sezonu będzie jeszcze więcej transmisji z danego kraju, czyli na przykład będzie z rosyjską, być może z rosyjskim wersją komentatorską.
Ale masz to myśli na League Passie, tak?
Na League Passie, tak. Z chińską to już jest powszedniość. Hiszpańska nie powiem, bo nie tylko hiszpańskie kanały na Meksyk, czy na ESPN, jakieś meksykańskie, hiszpańskie, czy też w ogóle hiszpańska telewizja, bo tam się parę razy tak wydarzyło. Także lokalizacja tego też mogłaby wskazywać na to, że może League Pass idzie w tym kierunku.
To czekamy natomiast w takim razie na telefon od NBA, podaję numer 603.
Tylko warto też przypomnieć, jak wygląda kupowanie praw do transmisji, bo to może być tak, że teraz prawa transmisji będzie się kupowało po prostu z działu Digital League Pass, ponieważ to i tak jest wszystko w jednym kablu tak naprawdę. Więc może to jest jakaś, nie wiem, będzie jakaś wielka umowa zbiorowa, że no, stacje telewizyjne wykupują dostęp do League Passa, wyróbcie z sygnałem co chcecie, wybierajcie sobie mecze, podpisujemy taką umowę i tak dalej. To też może być tak rozwiązane.
To też mnie zawsze dziwiło, że jest tylko teoretycznie kilka spotkań, które można pokazać, a nie wszystkie. Nigdy tego nie rozumiem.
Poza tym sources mówią, że jeden z moich poprzednich, bądź też, kto wie, przyszłych gości w podcaście specjalnym, mam ustalany nowy grafik, także nie wiem, czy Canal Plus nie będzie jednak komentował, pokazywał mecz NBA.
No, mi się wydaje, że koniec końców pewnie to zrobią. Wydawała mi się po prostu dziwna ta decyzja League Passowa, bo tak naprawdę odcinasz jedno źródełko pieniędzy, a tak to możesz mieć dwa. Więc myślę, że zawsze zarobisz więcej.
Tak. Ale to naprawdę, to by się nie wydawało poważne, żeby nie było w telewizji, tak, w sensie, że wszystko by poszło w internecie.
Jest jednak taki komfort czasami, że nie chcesz tego oglądać na internecie, chcesz to zobaczyć w telewizji. Ja już pomijam kwestię, że komuś może nie odpowiadać komentarz, ktoś woli w Stanach, ale jednak no, telewizja daje jakiś taki komfort, myślę. Maciek.
To byłby bardzo poważny problem, nie, ale to nie byłoby rozsądne, gdyby NBA odcięła telewizory i odcięła dopływ NBA do 12-letnich, 13-letnich, 15-letnich dzieciaków, którzy może nas teraz gdzieś jeszcze słuchają i nie mają swojego
konta. Właśnie wracają ze szkoły karty, na przykład.
Żeby kupić to, tak? Ja wiem z mojej perspektywy, tak? Z perspektywy portalu szóstygracz.pl, wiem, że to jest jakaś przeszkoda w dotarciu do potencjalnych czytelników, którzy mają 14-15 lat. Oczywiście można mamę poprosić, żeby wykupiła ci dostęp do League Passa, jakkolwiek może to kontrolować, ale no, to są zawsze jakieś gdzieś dodatkowe pieniądze i to jest już przeszkoda, tak? Żeby to zrobić. Więc jakoś nie jest mi trudno wyobrazić sobie, żeby NBA odcinała, że to jest faktycznie powód, tak?
No to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję,
że... Tylko... dwa lata temu chyba, tak? Dwa lata temu, jak wykupywał ostatnie prawa, zrobił to w ostatniej chwili?
Tak, ale to nawet chyba nie te dwa lata temu, bo faktycznie, natomiast mam wrażenie, że jeszcze poprzednia umowa też była wykupywana za 5-12 dosłownie i tak samo było chyba kiedyś z Euroligą, że oni jakby te koszykarskie prawa zawsze nabywali tak no, dzień, dwa, tydzień przed rozpoczęciem sezonu.
Także... A poza tym nie ma się co dziwić, że takie wątpliwości mogą wynikać z tego, że Canal Plusowi najzwyczajniej w świecie może się to nie opłacać.
No tak, no oglądalność jest bardzo mała. Umówmy się, nie jest to tajemnicą, że to są liczby gdzieś chyba na poziomie 30 tysięcy to maksymalnie, a te nocne transmisje to czasami gdzieś 8 i 9.
Tak, Ostatnio przeczytałem, jaką oglądalność miał mecz w Dąbrowie Górniczej.
Tak, to PLK to jest już w ogóle inną historią. Chciałbym kiedyś poznać wyniki oglądalności NHL, bo mam nadzieję, że nie dożyjemy tych czasów, że mamy w telewizji polskiej NHL, a NBA nikt nie będzie pokazywał.
Ale powiem wam, że to generalnie jest jakaś taka rzecz z koszykówką w Europie, że no bo mamy Hiszpanów, którzy mają taką potęgą koszykarską i ja tutaj jeżdżę na mecze do Badalony, która jest ponoć najbardziej koszykarskim miastem w ogóle w Hiszpanii. Tam mają halę na 12 tysięcy ludzi, halę olimpijską, bardzo ładny obiekt. I oczywiście no Joventut w tej chwili nie jest tutaj jakimś tam kandydatem do tytułu i tak dalej, nie gra w Eurolidze. Ale mimo wszystko przyjeżdża na otwarcie sezonu, mecz domowy, przyjeżdża, metrem chyba przyjeżdża FC Barcelona, gdzie połowa miasta Barcelony ma bliżej na halę Badalony niż do Palau Blaugrana, do hali Barcelony. No i na hali jest parę tysięcy ludzi, no ale generalnie świeci pustkami. Więc też mi dało tak do myślenia, że to nie jest tak do końca, że gdzieś indziej w Europie jest aż takie szaleństwo. No być może Słowenia, Litwa i tak dalej, ale nawet w takiej Hiszpanii, w takiej Barcelonie, gdzie w całej aglomeracji masz 3 miliony ludzi, gdzie na mecze piłkarskie przychodzi po 90 tysięcy ludzi, masz mecz w najbardziej koszykarskim miasteczku przeciwko jednej z najsłynniejszych drużyn, która jest tuż dosłownie za miedzą, której kibice też mogą przyjechać na ten mecz i są pustki na hali. Więc to takie było dosyć dołujące, muszę powiedzieć, doświadczenie. Pomijając fakt, że kibice byli fantastyczni ci, którzy przyszli, bo naprawdę była bardzo gorąca atmosfera, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem w Hiszpanii.
A w jakiej cenie były bilety?
Wiesz co, bilety nie są drogie. W sensie zależy na które miejsce, ale bilety można za 15-20 euro kupić, więc nie są...
A to zależy od rywala, czy stałe?
Nie jestem pewny, jak to wygląda w Badalonie. O ile pamiętam, w Barcelonie to były stałe, w zależności od... Bo te na Euroligę są droższe oczywiście, no, natomiast w Badalonie nie jestem pewny, jak to wygląda, ale... No ale te bilety nie są tragicznie drogie tutaj dla miejscowych, 15 czy 20 euro to nie jest tam żaden wydatek właściwie, to tyle obiad kosztuje.
No to zobaczymy, ile ktoś wyda na NBA i mamy nadzieję, że to wszystko pojawi się w telewizji. Michał, ostatnia rzecz, my wspominaliśmy w poprzednim podcaście o kartach i o historii pewnej przesyłki.
A, o Boże, tak, zapomniałem, ale to było...
Boże, ale mówiliśmy o tym, tak? Czy nie?
Nie, chyba nie mówiliśmy.
Nie mówiliśmy,
nie
to
wiem,
proszę
jak ja Maćkowi o tym mówiłem. Była taka sytuacja, to był turniej w Legionowie, nie pamiętam daty, ale to chyba Maciek poprawnie, sierpień?
Tak.
Czy już wrzesień?
22, 21, coś takiego.
No i nieśmiało zaczepił mnie jeden z naszych słuchaczy i powiedział, że to on Bartkowi wysłał tą
okolice
tajemniczą
26
przesyłkę.
Sierpnia, bo to wtedy Adam
mniej więcej, Wójcik to chyba zmarł. Było drugiego dnia.
Bo to Adam Wójcik
zmarł. Na sam koniec, kompletnie tak. Kompletnie pod koniec już w zasadzie szedłem do samochodu. Czy w połowie z ostatniego meczu? No i przyznał się, że Bartek Piotrek ma na imię, nasz słuchacz, przysłał ci tą tajemniczą przesyłkę. No i co? No i bój się dalej tych tajemniczych przesyłek, bo w końcu mogą to nie być karty. No.
Doszły do radia, przeszły przez ochronę. Piotrek, dziękuję.
Właśnie, dobra, ważniejsze rzeczy. Agata zdała tą pracę? Bo
tak, no zdała.
Pieniądze chcemy, a nie wiemy, czy efekt był.
Oczywiście, że zdała. Panowie eksperci, zdała, także bez najmniejszych problemów. Także dziękuję Michał, dziękuję Przemek i dziękuję Maciek, że wystąpiliście jako eksperci w pracy magisterskiej Agaty o NBA. Maciek, na moim zegarku 58 minut 49 sekund. Podejrzewam, że przy ścinkach to jakaś minuta mniej. Zobacz, udało się.
Udało się, u mnie godzina jest już, ale to dlatego, że wcześniej rozmawialiśmy.
Tak, no ja też mam bo masz na Skype'ie godzinę i minutę, ale udało się i będziemy się starać, żeby to się nam tak udawało. Jedna rzecz na koniec. Taką propozycję mam do was na ten sezon. Czy chcemy wrócić do typowania matchupów, ale każdy daje tylko po jednym matchupie w sezonie, w tygodniu?
Jestem za tym, ale żeby dodatkowo mówić plus ile albo minus ile.
Ale mówimy o zawodnikach, więc nie bardzo wiem, jak chcesz to...
A, nie, myślałem, że o zespołach.
Nie, zespoły są nieciekawe. Bardziej mnie interesują zawsze zawodnicy, jak znajdujemy ludzi z ławki, albo nie wiem, weźmiemy debiutantów Kyle Kuzma kontra...
Dobra, ale tylko na ławkę.
No może tak być, że tylko na przykład na rezerwowych albo debiutantów. Możemy się jakoś tak umówić. Ale co, jest zgoda, że zagramy sobie.
Milczenie. Czy ja wygrałem ostatnio? Jeśli ja wygrałem,
chyba
to
tak.
Możemy grać.
Chyba tak.
Ale ja też wygrałem, był remis wtedy chyba właśnie. I to
wydaje mi się, że jedną edycję wygrał Przemek, drugą edycję chyba zremisowaliście.
Sprawdź to, bo ja nie... Właśnie.
A my z Maćkiem będziemy tutaj z tylnego siedzenia starali się to wszystko nadgonić. To była przerwa na żądanie ekstra. Pierwsza część zapowiedzi sezonu 2017-2018. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić w pierwszy albo drugi dzień nowego sezonu, ewentualnie w trzeci i porozmawiać już o tym, co działo się na parkietach NBA. NBA, no i o tych, tak jak mówiliśmy na wstępie, najmłodszych drużynach i drużynach oczywiście z wielkich miast, bo one pewnie będą dołować, także trochę sobie porozmawiamy i o Los Angeles, i o Sacramento, i o Nowym Jorku, i kogoś tam jeszcze dla was wymyślimy. A za dziś, za tę godzinkę z koszykówką spod znaku NBA, dziękuję już bardzo. Przemek Kujawiński, który teraz się oddala gdzie?
Na plażę.
Tak, to Przemek, idziesz na plażę, dziękuję, że z nami byłeś, szukaj pracy, pamiętaj, na popołudniówki, żeby było jak możesz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Także jest z nami, już sobie idzie, Maciek Kwiatkowski, który dał radę dzisiaj nie oddychać, bardzo ładnie ci poszło, Maćku, dziękuję ci bardzo podwójnie, raz za to, że byłeś, dwa, że dałeś radę.
Powiedzmy, że to było minimum, jakie zrobiłem.
No. Gdzie idziesz teraz?
Idę do Biedronki, bo mam tutaj najnowszy system na kupowanie rzeczy w Biedronce i idę go dalej sprawdzać.
Jak a tam Biedronka jest vis-a-vis kościoła, także jest...
No nie, na vis-a-vis troszeczkę. No,
to... Krótko,
ale jest bardziej zatłoczona po prostu przez to. Ja nic nie mam na myśli złego.
Jak ten system wygląda?
Nie będę go zdradzał, jeszcze go testuję.
Faza testów, jak już będzie...
Poza tym to jest żenujące, tak naprawdę, przyznawać się do tego.
Okej, może kiedyś wyciągniemy, jak na przykład będziesz przegrywał, dam ci dodatkowe punkty w tabeli. I był z nami także Michał Górny, czyli MVP Magazyn. Dziękuję ci, Michale, za obecność.
Ja również dziękuję, mówcie na mnie Paul Zipser.
I idziesz gdzie? Jeszcze tak, skoro wszyscy...
Ja już idę w zasadzie.
Ale dokąd?
Czy idę ze swojego samochodu, ponieważ muszę iść po klucze na strych. O, a mam je w aucie.
No dobrze, a ja idę z krzesła na kanapę i będę montował dla was przerwę na żądanie ekstra, bo tak nazywa się ten podcast. Ja natomiast nazywam się Bartek Tomczak i mam go przyjemność prowadzić już kolejny sezon, także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No i przypominam, Liga startuje z 17 na 18 października, także oglądajcie koszykówkę, czy to na League Passie, czy to, mamy nadzieję, w polskiej telewizji. Do usłyszenia.
Ekstra.
Ekstra.